Ponownie na naszej antenie porozmawiamy o projekcie Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt, a dziś w naszym studiu jest ze mną przedstawicielka dyscypliny nauki medyczne. Goszczę dziś panią doktor nauk medycznych Katarzynę Zaborowską-Sapetę, specjalistkę rehabilitacji medycznej z Katedry Rehabilitacji i Ortopedii Wydziału Lekarskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Bardzo miło się z panią spotkać i też usłyszeć na naszej antenie, no bo troszeczkę przybliżymy naszym słuchaczom projekt, o którym też mówimy już po raz któryś, ale troszeczkę z innej strony dziś opowiemy, bo opowiemy o tej dyscyplinie medycznej. Jeżeli chodzi o sam projekt, cóż to za projekt na początek powiedzmy?
To jest projekt Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt od zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie, finansowanego w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
I dlaczego zdecydowała się pani wziąć w nim udział?
Ja jako beneficjentka to udało mi się akurat 3 razy skorzystać ze środków w skrócie RIDU. Tak chronologicznie zaczynając, to może powiem, że pierwszy raz wyjechałyśmy z koleżanką na warsztaty do Zurichu na zaproszenie dużej firmy, takiej korporacyjnej Hokoma. To jest właściwie rozpoznawalna marka w dziedzinie robotyki w neurorehabilitacji o zaświatowym, międzynarodowym zasięgu. I oni proponują takie bardzo unikalne warsztaty raz w roku, Hokoma Academy. I miałyśmy okazję na zaproszenie wyjechać razem z koleżanką, z dr Alicją Warmoskło-Dawid, żeby poznać od zaplecza, jak działa nauka akurat tutaj w Szwajcarii, tak, w Zurichu, ale tak naprawdę o zasięgu międzynarodowym. Na czym polegała taka unikalność tego spotkania? Otóż miałyśmy okazję zapoznać cały proces od pomysłu poprzez realizację w bardzo zaawansowanych laboratoriach, aż po zastosowanie w klinice nowoczesnych terapii, zwłaszcza tych robotycznych, które są w tej chwili bardzo popularne i w tym kierunku rehabilitacja, zwłaszcza neurorehabilitacja, rozwija się. A więc były najpierw wykłady z wysokiej klasy specjalistami, którzy nam pokazywali trendy, tak? Trendy, wyniki, w jakim kierunku się rozwijają, jakie pomysły. Potem mogłyśmy zobaczyć prawdziwe laboratorium, gdzie są testowane nowe pomysły, popróbować nowych urządzeń, a na końcu jeszcze można było zobaczyć, właściwie byliśmy oprowadzani po tych najlepszych klinikach rehabilitacyjnych w Szwajcarii. I to było takie przeżycie unikalne, bo to był cały proces. I w niedużym gronie międzynarodowym specjalistów, którzy są już zaznajomieni z tymi technologiami. No tak się szczęśliwie składa, że w naszym oddziale są te technologie i stąd to zaproszenie i wymiana doświadczeń w takim gronie międzynarodowym. To było unikalne, muszę powiedzieć, bo to nie było forma konferencji, tylko w wąskiej grupie specjalistów wymiana doświadczeń.
A co jeszcze daje taki wyjazd właśnie zagraniczny?
O, to jest pokazanie takiej innej perspektywy, tak? Możemy zobaczyć właściwie całą organizację, kulturę organizacji, no w jednostkach, które są uznane za wiodące w świecie. Oprócz tego możemy się zapoznać ze specjalistami z tej dziedziny, tak w wąskiej grupie specjalistów, którzy rozumieją, na czym polega ta dziedzina. Wymiana doświadczeń, dyskusje, to jest bardzo takie cenne i poszerzające horyzonty.
Wspomina pani o wymianie doświadczeń, a czy gdzieś też zauważa pani może jakieś różnice w pracy właśnie tutaj w Olsztynie, a w innych ośrodkach?
Powiem tak, wzorujemy się na najlepszych. Stąd cieszymy się, że mogłyśmy z koleżanką zobaczyć, żeby przenosić pewne standardy. One są na najwyższym poziomie. Także to jest raczej dla nas taki wzór do organizacji pracy, do rozwoju nauk klinicznych. Natomiast no, różnice są duże, tak, oczywiście. Ale to są pewne standardy, które chętnie obserwujemy i będziemy wdrażać.
A tak króciutko jeszcze bym zapytał, czy oprócz tego czasu spędzonego na naukę, na pracę, czy udało się też chociaż troszeczkę zobaczyć też przecież miasto, inny kraj?
No tak, oczywiście. Nie było dużo wolnego czasu, bo to były bardzo intensywne zajęcia. Natomiast organizator zapewnił też tą możliwość integracji. Oczywiście na mieście też widziałyśmy, tak, troszeczkę chwilę zwiedziłyśmy Zurich. Przepiękne miasto, jeśli ktoś ma możliwość, to polecam.
Czyli takie wyjazdy są ważne.
Bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że była taka możliwość, ponieważ to są też kosztowne wyjazdy, w związku z tym to finansowanie z RIT no bardzo ułatwiło.
Oprócz tego brała też pani udział w konferencji. Co to była za konferencja?
To było spotkanie również na szczeblu międzynarodowym, Światowy Zjazd Ortopedów, gdzie mogliśmy zaprezentować wyniki naszych badań, już wieloletnich badań, wspólnie z Politechniką Lubelską. Pracujemy nad nowymi rozwiązaniami w korsecie ortopedycznym do leczenia skoliozy idiopatycznej u dzieci i młodzieży. No to są takie nowatorskie zastosowania czujników do analizy sił nacisku korsetu na tułów. Skolioza jest bardzo częstą chorobą, bardzo częstą deformacją tułowia i kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Jestem przekonana, że słuchacze, którzy nas dzisiaj słuchają, mają w swoim otoczeniu kogoś, kto ma rozpoznanie, kto się leczy, kto stosuje korset ortopedyczny. Nie jest to łatwe leczenie, ale daje szansę na zapobieganiu dalszej progresji, czasami nawet korekcji skrzywienia kręgosłupa. Na czym problem polega? Otóż korset musi być zrobiony indywidualnie, zgodnie z zasadami biomechaniki i nawet najlepszy technik, który rozumie, który wykonuje ten korset, robi to dzięki doświadczeniu. Natomiast nie mamy jeszcze zakresu sił, które są optymalne, czyli uzyskujemy najlepszą z możliwych korekcji przy zastosowaniu jednak bezpieczeństwa pacjenta. Nie mamy możliwości takich pomiarów. Stąd nasz projekt, nasz pomysł był taki, żeby zastosować czujniki w takim gorsecie. Są to bardzo cieniutkie czujniki rzędu 1 mm, nieodczuwalne przez pacjenta, które dokonują pomiaru co jedną sekundę. Gromadzą dane i te dane są przesyłane dalej na serwery, analizowane, statystycznie obrabiane. Co nam to daje? To daje takie wejściowe możliwości utworzenia dużych baz danych. Dzisiaj wszyscy śledzimy, prawda, rozwój sztucznej inteligencji i chyba nie można sobie wyobrazić lepszej technologii niż sztuczna inteligencja do projektowania gorsetu, do przewidywania, w jaki sposób kręgosłup będzie się modelował pod wpływem sił. Natomiast te modele muszą się uczyć na rzeczywistych danych. Takich rzeczywistych danych jeszcze nie ma, bo nikt nie wprowadził na szeroką skalę, na dużej populacji właśnie czujników, które by mierzyły siły nacisku nie raz, ale wciąż, bo korset nosi się 23 godziny na dobę i te siły się zmieniają i w pozycji leżącej, w pozycji siedzącej, chodzącej. Poza tym są różne u różnych pacjentów, są różne deformacje. Nie ma dwóch takich samych skolioz. Taki projekt jest bardzo rozwojowy, on jest bardzo mocno wpisany w ten trend, który w tej chwili widzimy, bo na świecie są prowadzone już takie, prawda, badania, takie eksperymenty ze sztuczną inteligencją i widzimy ogromny potencjał w zastosowaniu tych czujników. Mieliśmy dzięki temu właśnie wyjazdowi możliwość zaprezentowania naszych propozycji na takiej arenie międzynarodowej.
I jak odbiór?
Spotkał się bardzo pozytywnie, tak, były pytania, natomiast sesja dotyczyła wszystkich tych nowoczesnych właśnie zastosowań w ortopedii, więc jak najbardziej wpisaliśmy się w trendy.
Czyli rozumiem, że do tych badań wykorzystują państwo również te nowe technologie.
Tak, tak. To właśnie już tutaj internet rzeczy wchodzi, prawda, duże bazy, sztuczna inteligencja, tak, jak najbardziej to wszystko już tutaj jest wpisane w cały projekt, myślimy o dalszym rozwoju.
I innowacyjna sprawa.
Tak, zdecydowanie.
Czyli ten pomysł będzie jeszcze gdzieś bardziej rozwijany, kontynuowany.
W tej chwili mamy, to była prezentacja prototypu, więc prototyp powstał, natomiast już widzimy pewne też mankamenty, nowe możliwości jako zespół, prawda, razem z Politechniką Lubelską, tam pan doktor Tomasz Kierzewski jako kierownik projektu, no widzi już też nowe możliwości, nowe rozwiązania, więc będziemy szukać, myśleć o kolejnych etapach.
A skąd wziął się pomysł do przeprowadzenia akurat takich badań, do podjęcia takiego tematu?
Ja jestem przede wszystkim lekarzem praktykiem i w swojej pracy naukowej przyjęłam taką zasadę, żeby naukę wykorzystywać do rozwiązywania rzeczywistych problemów, z którymi się na co dzień spotykamy. Zresztą praca z gorsetem i udoskonalanie, optymalizowanie tej terapii już było wcześniej, leżało w kręgu moich zainteresowań, to był też temat mojej pracy doktorskiej. Jest to taka naturalna kontynuacja. Natomiast właśnie rozwój tych nowych technologii, on otwiera nam nowe drzwi, nowe możliwości, nowe drogi. Coś, co jeszcze 10 lat temu wydawało się po prostu niemożliwe, to dzisiaj nabiera bardzo ciekawych barw.
Czy udało się stworzyć jakieś publikacje na bazie tych badań?
Tak, były publikacje i kolejna jest w trakcie jeszcze opracowywania, także tak, jak najbardziej. Mieliśmy również finansowanie z RID-u dla koła studenckiego w ubiegłym roku. Został zorganizowany kurs nauki pisania artykułów. Taki wstępny, prawda, dla studentów od podstaw, żeby w ogóle wiedzieli, jak się za to zabrać, jak formułować strukturę artykułu, jakie oczekiwania, wymagania mają edytorzy, jak to rozpocząć, tak? Natomiast kurs był realizowany przez zewnętrzną firmę, która profesjonalnie zajmuje się szkoleniem w tym zakresie i wydaje mi się, że był bardzo wartościowy, dość intensywny przez cały dzień. Studenci byli bardzo zadowoleni. Myślę, że to jest taki dobry początek, żeby nie tracić czasu na rzeczy, które gdzieś tam trzeba samemu odkrywać, prawda? Już poszli tak wyznaczoną ścieżką, bo była to grupa taka bardzo mocna, która chciała się angażować w pisanie artykułów naukowych.
Czyli jest możliwość pozyskania finansów nie tylko na te prace naukowców, ale też i gdzieś wdrożenie studentów do tego świata naukowego, do tych pierwszych kroków.
Jak najbardziej. Polecam z całego serca wszystkim opiekunom kół naukowych, żeby występować o te środki i w ten sposób je angażować, wykorzystywać, bo rzeczywiście odbiór studentów był bardzo pozytywny. Nie zawsze starsi koledzy wiedzą, jak przekazać te informacje, nie wiadomo, gdzie szukać ich. A tutaj było wszystko już tak od podstaw, od baz danych, gdzie szukać artykułów, jak ich interpretować, jak cytować. To wszystko są takie elementy, których się nie wyczyta w podręczniku, a ktoś już od tej strony praktycznie wytłumaczy i będzie dużo łatwiej. Pokonują studenci taką pierwszą barierę, prawda, mentalną, żeby w ogóle zacząć. Bo to wcale nie jest proste tak zacząć.
Czy poleciłaby pani w ogóle wzięcie udziału w takim programie? Nawet jeżeli nie w tym programie, to po prostu czy poleciłaby pani szukanie gdzieś finansów do swoich badań?
Powiem tak uczciwie, jest to trudne. Jest to bardzo trudne. Nieraz pisałam różne wnioski, które nie kończyły się sukcesem, więc przyjęcie jak gdyby tych porażek nie jest łatwe. Oczywiście zachęcam każdego, bo pomimo tego, że jest to wysiłek, ale myślę, że wielu naukowców podzieli moje zdanie. Znam wiele osób nawet z naszego uniwersytetu, które właściwie co roku składają wnioski, ubiegając się o zewnętrzne finansowanie z różnym szczęściem. Często niestety również z poczuciem tej porażki. Stąd jak gdyby tutaj RID również wychodzi naprzeciw. I za to jestem też bardzo wdzięczna, ponieważ granty na granty robią swoją pracę. Ja nie zawsze byłam dobrze nastawiona, właściwie nie do końca rozumiałam, co to znaczy granty na granty. Ale dzisiaj muszę powiedzieć, że to się sprawdza. Dlatego, że właśnie napisanie dobrego wniosku jest trudne i jest tam również jeden z takich elementów, gdzie można przedstawić sobie swoje wstępne badania. Ale jak zrobić wstępne badania bez pieniędzy, prawda, jakichkolwiek, bez możliwości zakupu sprzętu czy jakichś opracowań, jakichś statystycznych. I stąd właśnie jak gdyby możliwość, że w ramach RID-u mamy możliwość wystąpienia grant na grant, otwiera drogę. To ma podnieść jakość naszych wniosków, tych zewnętrznych i mam nadzieję, że tak się właśnie wydarzy, bo udało mi się uzyskać taki grant na grant. Pewne już badania poczyniłam, pewne wnioski już mogłam wysnuć, zmodyfikować ten ostateczny wniosek. No i tak, to polecam szczególnie. Jeżeli ktoś myśli o finansowaniu swoich badań ze środków czy NCN-u, czy innych, to tak, zdecydowanie mogę polecić. Ma to sens.
To może powiedzmy jeszcze o grantach na granty.
Miałam to szczęście uzyskać, właśnie grant na grant. Jest to projekt pod tytułem, przeczytam, ponieważ to dosyć długi tytuł, cerwikowa kopatia jako mało znana dysautonomia w populacji dzieci i młodzieży. Prospektywne badania kliniczne z zastosowaniem cyfrowych biomarkerów układu autonomicznego. Długi tytuł, skomplikowany, ale powiem tak, cerwikowa kopatia rzeczywiście jest mało znana, bo to jest nowa koncepcja. Natomiast nie jest rzadka. Nowa koncepcja, która została opisana przez pana doktora ze Stanów Zjednoczonych, Rosshauser, bardzo ładnie to wszystko anatomicznie, patofizjologicznie analizuje i przedstawia, czyli jest to dysfunkcja układu autonomicznego, a konkretnie nerwu błędnego w przebiegu deformacji kręgosłupa szyjnego. I teraz jak to się stało, że ja się tym zainteresowałam? Bo rzeczywiście jest to bardzo mało popularny temat. Otóż znowu praktyka kliniczna. Okazuje się, że od jakiegoś czasu, właściwie od kilku lat, mamy narastający odsetek pacjentów, dzieci, którzy mają przeciwne, przeróżne objawy. Bóle w klatce piersiowej, bóle brzucha, bóle głowy, bóle mięśni, stawów, obniżony nastrój. I ci pacjenci są diagnozowani przez bardzo wielu różnych specjalistów. I okazuje się, że są zdrowi, a dolegliwości są. Ostatecznie często się tak zdarza, że po wielu różnych konsultacjach, próbach leczenia trafiają z rozpoznaniem już później do psychologa, ostatecznie do psychiatry, jako psychosomatyka, czyli takie zaburzenia na tle psychicznym, które mają odzwierciedlenie w tej somie, czyli w tej fizyczności naszej. No ale czy rzeczywiście aż tak duży procent, bo to jest sporo, tych pacjentów jest naprawdę dużo, coraz więcej właściwie. Czy rzeczywiście, no możemy to tylko tak tłumaczyć, a może jeszcze o czymś nie myślimy. I właśnie w momencie, kiedy pierwszy raz zetknąłem się z opracowaniem, z tą teorią właściwie, bo jest to pewna hipoteza, to jest takie nowe określenie cerwikowa kopatia, czyli połączenie dysfunkcji nerwu błędnego z deformacją lub z niestabilnością wysokiego odcinka szyjnego, kręgosłupa szyjnego. I wydaje mi się, że jest w tym dużo prawdy, natomiast oczywiście to wymaga badań, to wymaga sprawdzenia, bo na czym dzisiaj problem polega z młodzieżą? Współczesny 16-latek, proszę pomyśleć, co najmniej od 6 lat używa komórki. W jakiej postawie używamy tej komórki? Z pochyleniem głowy do przodu. tak? I są to bardzo silne wzorce ruchowe, siedzenia, chodzenia. Dzisiaj młodzież nawet jak idzie i nie ma tej komórki w ręku, to chodzi ze spuszczoną głową. Dlaczego? Dlatego, że właśnie już ten wzorzec pochylania głowy do przodu, gdzie proszę pomyśleć, młodzież dopiero wykształca swoje krzywizny fizjologiczne kręgosłupa. One nie są wykształcone, one dopiero się kształtują. I teraz większość, zdecydowana większość w ogóle nie ma lordozy szyjnej. Ma albo wypłaszczenie naturalnej krzywizny kręgosłupa w odcinku szyjnym, albo wręcz odwrócenie. Zdecydowana większość w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, nawet rodziców, tak? Co jeszcze widzę w poradni, że nawet jeżeli klinicznie pacjent wydaje się być całkiem w porządku, nie wygląda źle ta szyja i ta głowa. W momencie, kiedy robimy zdjęcie radiologiczne, wychodzi absolutnie tragicznie. Czyli nawet ta postawa taka wizualna, ona nie zawsze wskazuje na to, że rzeczywiście ten kręgosłup jest zdrowy. I tu jest duży problem, bo mało się o tym mówi, natomiast nie da się żyć długo i szczęśliwie i zdrowo, nie mając fizjologicznych krzywizn kręgosłupa, bo to one zabezpieczają naszą wytrzymałość, tak? Wytrzymałość kręgosłupa. To tak jakbyśmy zbudowali dom na krzywych fundamentach i go później eksploatowali. Eksploatacja dobrze wybudowanego budynku i krzywo. To są zupełnie różne wytrzymałości, prawda? I tak samo jest z kręgosłupem. On jest tak zaprojektowany, żeby wytrzymywać duże przeciążenia na każdym segmencie. I teraz dla młodzieży to jest absolutnie kluczowe, żeby dobrze rozwinąć te krzywizny fizjologiczne, bo to nie jest tylko używanie takie codzienne, statyczne. Ale co się stanie, kiedy nawet dojdzie do niedużego urazu? To nie musi być wypadek, to nie muszą być duże urazy, bo one każdemu, prawda, zaszkodzą. Ale uderzenie piłką na WF-ie. Upadek. Zupełnie inaczej zareaguje kręgosłup szyjny, dobrze wykształcony, z silną mięśniówką, a zupełnie inaczej w kyfotyzacji, czyli w odwróceniu krzywizny. To są zupełnie dwa różne modele biomechaniczne. I teraz to odwrócenie krzywizny pociąga za sobą również rozciąganie struktur nerwowych, między innymi nerwu błędnego, który odpowiada za taką spokojniejszą część układu autonomicznego, czyli za naszą regenerację, za wypoczynek, za uspokojenie akcji serca, za trawienie. Nie daje objawów typowych, bólowych, natomiast daje cały szereg objawów takich niespecyficznych. Czy rzeczywiście u młodzieży te wszystkie problemy, o których mówiłam na początku, są związane z cervikowakopatią? Tego nie wiem dzisiaj. Staramy się to dopiero badać. To nie są łatwe badania, bo nie ma też takich metod obrazowania nerwu błędnego. Tak? My możemy dopiero analizować w oparciu o reakcje organizmu, fizjologiczne reakcje. Do tego nam posłużą właśnie profesjonalne czujniki, do analizy potliwości, akcji serca, snu, ruchu, oddechu, tętna. Tak? To, czyli takich parametrów czysto fizjologicznych. Są to czujniki w formie smartwatcha, ale profesjonalne. To znaczy już takie zatwierdzone jako urządzenie pomiarowe, medyczne przez FDA. Stąd jak gdyby tutaj już dokładność, to nie jest taki zwykły smartwatch, jakich używamy, prawda, w czasie treningu, tylko już do badań czysto naukowych. No i właśnie dzięki programowi RIT mogłam zakupić takie czujniki, zrobić wstępne badania. Już dzisiaj wiem, gdzie popełniam metodologiczne błędy. No i tak jak przypuszczałam, będę miała problem z zgromadzeniem grupy kontrolnej, czyli zdrowej. To jest przerażające, prawda? Że ciężko jest znaleźć zdrowe nastolatki. I nawet szkoła sportowa nam tego nie zapewnia, bo sportowcy też używają komórek od wczesnych lat.
Czyli troszeczkę kłopotów podczas przebiegu tych badań pani napotkała.
Może nie nazwałabym tego kłopotami. Mhm. To są być może nasze błędy jakieś metodologiczne. To jest właśnie po to są te granty na granty, żeby przetestować nasze idee, nasze pomysły. I w sumie słusznie, prawda, żeby już ten ostatni wniosek, on był taki bardzo realistyczny, żeby tych błędów nie popełniać już w tym właściwym programie, projekcie.
To tylko dopytam o ten pomysł, o tę ideę. Rozumiem, że co robić, jak działać, jak przeciwdziałać, do tego chce pani dążyć.
Tak, leczenie to zawsze jest nasz cel, prawda? Natomiast no, musimy wiedzieć, co się dzieje, żeby dobrze dobrać terapię. Terapię robimy i tak niezależnie, bo jako lekarze rehabilitacji medycznej my to rozumiemy, że i tak, prawda, musimy pracować z pacjentami, z ich rodzicami. To jest też być może dobry moment, żeby uświadomić właśnie społeczeństwu, że ten problem narasta i żeby każdy pomyślał jednak o tym, że ten kręgosłup szyjny to trochę jest pomijane, tak? Nie tylko lędźwiowy i piersiowy oceniamy, natomiast dzisiaj jest problem z kształtowaniem, z rozwojem kręgosłupa szyjnego właśnie przez styl życia młodzieży.
W studiu Radia UWM FM gościłem dziś panią doktor nauk medycznych Katarzynę Zaborowską-Sapetę, specjalistkę rehabilitacji medycznej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję ślicznie.